Można zwariować to podcast o zdrowiu psychicznym, relacjach i dbaniu o siebie.
Działamy w ramach Fundacji Można Zwariować dzięki wsparciu patronów i matronek.
Szczególnie dziękujemy najhojniejszym wspierającym, wśród których są Emilia, Maciej, Jakub, Anita, Maja, Malwina i Zofia.
Zostań częścią tej grupy i pokaż światu, że można zwariować.
Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Dzisiaj będziemy rozmawiać o instrukcji obsługi zdrowia psychicznego z naszą gościnią, lekarką Aleksandrą Piętą.
Cześć, dzięki za zaproszenie.
Ola, już jesteś trzeci raz w naszym podcaście, jest nam bardzo miło z tego powodu, także jesteś już tutaj weteranką, można zwariować. Podlinkujemy może te poprzednie dwa odcinki.
Powinnyśmy mieć taki klub jak w Saturday Night Live, że tam mają, jeśli ktoś 5 razy prowadził Saturday Night Live, to jest w jakimś tam klubie.
Okej, no dobra, może tak zrobimy. Gratulacje z okazji napisania książki przede wszystkim. Twoja książka Zdrowie psychiczne, instrukcja obsługi jest wydana przepięknie i jest wydana tak przystępnie, że chyba już na ten moment możemy polecić ją każdemu i każdej osobie, szczególnie, że jest tutaj też patronat Fundacji Można Zwariować.
Gratulacje dla nas.
Tak, gratulacje dla was. Dziękuję wam też za te miłe słowa. Faktycznie jakby to wydanie tak wizualnie może przyciągać, na pewno. Jestem z tego bardzo zadowolona, jak to wygląda. Ale no wiecie, jakby treść ma być tutaj główną atrakcją.
Zanim jeszcze przejdziemy do rozmowy o twojej książce, to zaczniemy takim krótkim zapytaniem, co u was, z czym ty zaczynasz, Ola? Z czym ty zaczynasz, Ania?
Ja zaczynam, wiecie, z takim radosnym wyczekiwaniem na to, jaki będzie odbiór książki, co się będzie wokół niej działo. I w ogóle jakby tak pozytywnie, nie? Zaczęła się wiosna, więc fajnie.
Z tym zaczęła, to nie wiem. Teoretycznie tak, bo nagrywamy to w pierwszy dzień wiosny. Ale to już, ja jestem w oczekiwaniu na wiosnę, bo nadal jeszcze jej nie poczułam i jestem w oczekiwaniu na zmianę czasu. Przygotowuję się do niej, wstając codziennie troszeczkę wcześniej. Także już warto zacząć o tym myśleć. Półtorej tygodnia wcześniej.
A ja wręcz przeciwnie. Właśnie przed chwilą biegłam do domu i już w rozpiętej kurtce. I tak sobie pomyślałam, o jeszcze wcześniej wychodziłam i było tak chłodno, a teraz wracam w rozpiętej kurtce, bo właśnie już jest chyba wiosna. Więc...
Nie, ja też właśnie spacerki z psem dzisiaj jakby tak leciutko.
No dobra, to przyznam się, że nie wyszłam dzisiaj z domu.
A no to już wszystko ale... jasne. Wszystko jasne.
Ale za oknem nie jest jakoś super ładnie, więc no tak.
Twoja książka jest taką oczywistą pozycją. W sensie jest pozycją najbardziej oczywistą z oczywistych, jeśli chodzi o zakres zdrowia psychicznego. Jak to jest, i taką super kompleksową, jak to jest możliwe, że do tej pory po prostu w księgarniach nie było takiej książki? Czy to jest kwestia tego, jak się rozwija, nie wiem, psychoedukacja i nasza otwartość na ten temat? Czy to jest kwestia tego, że na przykład psychiatrzy do tej pory uprawiali taki gatekeeping i po prostu nie chcieli się dzielić takimi informacjami, wiesz, w przystępny sposób? Jak to jest możliwe, że ta pozycja się pojawia dopiero teraz?
Wiesz co, prawdę mówiąc, nie mam pojęcia, jak do tego doszło, że taka pozycja się pojawia dopiero teraz. Też jak przeglądałyśmy różne takie książki anglojęzyczne, to za bardzo też nie ma takiej pozycji, która by gdzieś była napisana przez lekarza i tak totalnie od A do Z traktowała temat, więc jakby myślę, to jest fajna sprawa. Wiesz co, zacznę od końca. Na pewno to nie jest tak, że psychiatrzy chcieli tą wiedzę trzymać dla siebie. Myślę, że my wszyscy byśmy jako lekarze sobie życzyli, żeby właśnie każdy tą wiedzę posiadał i pacjent, i jego otoczenie, i jakby wszystkie osoby, które mogą zastosować jakąś profilaktykę, bo po prostu żyłoby się nam wszystkim pewnie trochę łatwiej. Więc na pewno to nie jest to. Myślę, że może dopiero teraz jest taki moment, kiedy jest gdzieś taka gotowość w społeczeństwie, żeby taką książkę w ogóle przyjąć, nie? Bo myślę, że jeszcze parę lat temu mogłoby być tak, że komuś jest, wiecie, głupio kupić książkę i pójść z nią do kasy, nie? Jak ona się nazywa, no, Zdrowie jasne. Psychiczne. To tak od razu sugeruje, że no co, idę z książką o zdrowiu psychicznym.
Czyli
to...
masz jakiś problem.
No i już pani kasjerka na mnie spojrzy tak krzywo. Więc może to jest to, że tak naprawdę dopiero teraz jesteśmy gotowi na to.
No ale też właśnie jak wspomniałam, twoja książka jest po prostu takim bardzo dużym, kompleksowym vademecum i w ogóle tak sobie wcześniej dzisiaj pomyślałam o tym, jakoś tak mi się to jedno z drugim połączyło, że pamiętam jak na komunię dostałam w prezencie encyklopedię PWN-u w 3 tomach. I jeszcze pamiętam, jak ja tam jakoś, nie wiem, czy jakieś rzeczy do szkoły, czy coś, no moi rodzice bardzo się starali, żebyśmy jednak głównie korzystały z książek, no i zawsze ja tam szukałam w tej encyklopedii jakiejś rzeczy i zahaczałam i jeszcze poczytałam o czymś i tak dalej, i tak dalej. Nawet w ogóle stoi tutaj nade mną, widzę ją teraz, mam ją dalej w domu. I tak mi się wydaje, że właśnie, no, to jest trochę tego typu pozycja, ale jednocześnie wydaje mi się, że to jest... No wiesz, ogromna rzecz zabierać się za pisanie czegoś, co jest takim swojego rodzaju, no jakby encyklopedią, w sensie taką bardzo dużą, zbiorczą pozycją. Jak na przykład myślisz sobie o na przykład poradnikach różnych psychologicznych, to one zazwyczaj odnoszą się do jakiegoś wąskiego tematu, a ty tutaj poruszasz jakby cały przekrój. I zastanawiam się, jak w ogóle podeszłaś do tego, wiesz, co uwzględnić, czego nie uwzględniać, co będzie zbyt konkretne, co będzie zbyt ogólne. Jak się podchodzi w ogóle do takiego dużego obszaru?
Wiesz co, tak na marginesie przypomniałaś mi te śmieszne czasy, kiedy prace domowe się pisało nie z internetem, tylko właśnie trzeba było w jakichś gazetkach wyszukać, wiesz, Świat Wiedzy albo właśnie Encyklopedia te klimaty.
Nie z czatem GPT.
Wracając do tematu. Wiesz co, to było spore wyzwanie, właśnie jakby ta selekcja informacji i to była trochę moja własna walka ze sobą i takie uświadomienie sobie właśnie, że piszę do odbiorcy głównie no niemedycznego, bo wiadomo, że pojawiały się takie myśli, że inni specjaliści też z różnych dziedzin mi powiedzą, no ale to za bardzo uprościłam, albo dlaczego nie napisałam o tym, dlaczego nie napisałam o tamtym i gdzieś musiałam ten głos krytyki w ogóle niestety wyrzucić z głowy i skupić się na tym, do kogo ja piszę. I przede wszystkim sporym wyzwaniem było to, żeby uprościć i pozwolić zrozumieć pewne rzeczy, zamiast je jeszcze bardziej skomplikować. Więc starałam się, żeby tam nie było takiego chaosu informacyjnego, żeby nie zarzucić osoby jakimiś informacjami. Więc ja tak już mówię o tej książce, że ona jest bardziej takim zbiorem różnych drogowskazów, które po prostu mają nam pokazać różne zależności i jakby w którą stronę patrzeć. I jeżeli coś nas dotyczy, coś nas zainteresuje bardziej, to możemy sięgnąć sobie do tych bazowych źródeł albo do aktualnych badań na dany temat, czy już do specjalistycznych pozycji na dany temat. Ale to też powoduje, że treści z tej książki, mam nadzieję, będą jak najdłużej aktualne. Dlatego, że tam, wiecie, no nie ma takich jakichś super ekstra niepotwierdzonych jeszcze nowinek, tylko starałam się, żeby tam były takie podstawy, ramy, które będą długo aktualne i które pozwolą też potem przesiewać te informacje, które my zdobywamy, jakby odróżnić to, co ma sens od tego, co nie ma sensu i być może nas wprowadza w błąd. Więc to było trudne. Na razie pierwsze głosy są takie, że to mniej więcej się udało. Co też mnie bardzo cieszy, to są głosy specjalistów, innych psychiatrów, innych lekarzy, psychologów, więc to jest dla mnie bardzo budujące, bo tak jak mówię, to nie była moja grupa docelowa, ale osoby niemedyczne mówią, że jest to dla nich zrozumiałe i że właśnie dużo rzeczy im to w głowie ułożyło, że na przykład o wielu rzeczach oni wcześniej słyszeli, wiedzieli, ale nie umieli sobie tego jakby zwerbalizować, a ja bardzo cenię w książkach takie momenty, kiedy padnie jakieś zdanie, które raz na całe życie nam coś ułoży. Jest po prostu takie, wiecie, skojarzenie, które jest już na zawsze do zapamiętania i to potem z nami zostaje i już się w nas wbudowuje. I starałam się, żeby w tej książce były takie zdania i żeby były takie porównania, które po prostu pozwolą pewne rzeczy zrozumieć, nie zawsze zgłębiając się gdzieś tam nie wiadomo jak bardzo w patofizjologię czy jakieś tam, wiecie, mechanizmy molekularne.
Tak, ja już w kilku jakichś keynote'ach czy jakichś wypowiedziach mówiłam w kółko o tym samym, że ogromną sztuką jest umiejętność takiego powiedzenia o trudnych i skomplikowanych rzeczach, ale w sposób tak prosty, że wydaje ci się, jakby to było dla ciebie i dla każdego innego absolutnie do przyswojenia, nie? Bo jedną rzeczą jest to, że możesz być super top naukowcem, ale inną, jeśli nie jesteś w stanie wytłumaczyć tego, nie wiem, 15-latkowi, który po prostu nie będzie miał takiego zakresu wiedzy, no to jest prawdziwa sztuka, nie?
W moim idealnym świecie widziałabym tą książkę dosłownie w każdym gospodarstwie domowym, albo chociażby w każdej szkole, czy w każdej bibliotece, bo wydaje mi się, że to jest takie źródło też może istotne, że z naszego podwórka, nie? Właśnie, że to jest jakby, że jesteś polską autorką, bo są tam też miejsca, gdzie uzyskać pomoc, tak? Czy takie kwestie, które gdzieś tam no, są nam bliskie jakby w tym kraju. I przez to jakby to jest taka książka, do której ja teraz mogłabym odesłać czy swoich pacjentów, czy swoich znajomych i dlatego też cieszę się, że mogliśmy objąć ją patronatem Fundacji Można Zwariować, bo faktycznie to jest takie miejsce, do którego które rozwieje wiele wątpliwości, nie? Że nawet jeśli nie miałeś z tym styczności z tematem zdrowia psychicznego, bo nie miałaś takiej potrzeby, bo nigdy nie przydarzyło ci się to ani twojej bliskiej osobie, to warto ją pewnie byłoby mieć, albo chociażby o niej wiedzieć, że można do niej sięgnąć, bo tak naprawdę to, co też wynika z twojej książki, to to, że no, trochę nigdy nie wiemy, kiedy coś nam się przydarzy, nie? I tak chyba też pisałaś o ataku paniki, że tak naprawdę to może się przydarzyć każdemu, niezależnie czy po prostu czy mamy na przykład jakieś trudności z lękiem, czy nie. No a od tego, w jaki sposób się tym atakiem paniki zajmiemy, też zależy to, czy rozwinie się zaburzenie lęku panicznego, czy się nie rozwinie, czy po prostu to będzie jakieś takie jednorazowe doświadczenie.
Tak. Wiesz co, no właśnie bardzo się cieszę, że to powiedziałaś, że widzisz tą książkę jako, wiesz, taką opcję, że jeżeli ktoś ma coś doczytać, czy właśnie w pierwszą stronę, żeby pokierować, to może być właśnie to miejsce, ta książka, która ułoży różne rzeczy w głowie. Też ona jest podzielona na różne rozdziały odpowiadające różnym etapom, powiedzmy, tego, jak my wchodzimy w te kwestie zdrowia psychicznego. I tak jak ja tam podkreślam też na początku, że to jest mój subiektywny zbiór informacji. To znaczy one są prawdziwe, one są jakby oparte na zaleceniach klinicznych i tak dalej, ale to ja dokonywałam tej selekcji w oparciu o to, trochę jak ja uważam i to, co ja uznaję za potrzebne.
Mhm, też jak pracujesz.
Tak, właśnie, dokładnie, to jak ja pracuję. I wiele z tych rzeczy, wiele z tych pytań, które tam padają, wiele z tych podrozdziałów, to są po prostu kwestie, które ja wiem, że na danych etapach po prostu u bardzo wielu osób się powtarzają i że to są wątpliwości, które na przykład potrafią kompletnie zblokować proces leczenia. A wystarczy zadać jedno drobne pytanie i uzyskać na nie odpowiedź, ale czasami pacjent zapomni o tym na wizycie, albo się boi, albo się wstydzi, albo no, jest jakiś inny powód i to umyka, tak? Albo w ogóle nie wie, że coś takiego może mieć wpływ na jego samopoczucie. I tak jak powiedziałam, wiele z tych punktów to są rzeczy, z którymi ja osobiście się mierzę w gabinecie, które zawsze pacjentom tłumaczę i po prostu wiem, jak to potem na nich wpływa rozjaśnienie tych kwestii. Więc to myślę, tak pozwoliłam sobie kiedyś napisać u siebie na Instagramie, że tam są odpowiedzi na pytania, które nawet jeszcze nie powstały w twojej głowie, jeżeli jesteś na przykład w tym toku leczenia. Ale trochę faktycznie tak jest, bo one na pewno na jakimś etapie mogłyby się pojawić i trochę tam napsuć krwi. A dzięki temu, że można do tej książki sięgnąć, można sobie w 2 minuty tą wątpliwość rozwiać, a jeżeli to nie rozwieje tych wątpliwości, to już przynajmniej wiadomo, o co dopytać na przykład lekarza na kolejnej konsultacji.
Ostatnio też nagrywałyśmy odcinek na temat diagnozy, wiedząc już też, że będziemy niedługo rozmawiać z tobą. No i tak właśnie przechodząc nawet tutaj po kolei przez ten proces, tak jak powiedziałaś, że też książka przez niego przeprowadza, skoro już mamy jakieś podejrzenia, że coś może nam dolegać, że ta reakcja jakaś emocjonalna, fizyczna, którą przeżywamy, nie jest normalna w takim znaczeniu, że powinna właśnie już być alarmująca, powinno się wdrożyć jakieś strategie lub leczenie. Wiem, że jesteś zwolenniczką, żeby to właśnie w pierwszej kolejności udać się do psychiatry, co gdzieś tam też wydaje mi się adekwatne, szczególnie jeśli to już jest taki stan, który nas alarmuje, no bo jednak tak jak kiedyś sobie rozmawiałyśmy w poprzednim odcinku, że lekarz jednak dokonuje takiego kompleksowego oceny zdrowia, kompleksowej oceny zdrowia. Mogłabyś opowiedzieć naszym słuchaczom i słuchaczkom, jak wygląda taki proces diagnozy? Co się tam dzieje? Skąd ten psychiatra czy psychiatrka wiedzą, co dolega konkretnej osobie?
To badanie zawsze może wyglądać troszkę inaczej. No, badanie psychiatryczne, diagnoza pada przede wszystkim w oparciu o badanie psychiatryczne. Badanie psychiatryczne jest w gruncie rzeczy rozmową, no ale dosyć ustrukturyzowaną, to znaczy są różne obszary funkcjonowania, o które my musimy zapytać i w zależności od tego, co się dzieje w danych obszarach, nie wiem, w kwestii apetytu, snu, funkcjonowania społecznego, jakiegoś funkcjonowania w związku i tak dalej. To jakby będzie wpływało na to, jak my tworzymy obraz tej osoby, obraz jej funkcjonowania. Może nie tyle obraz tej osoby, tylko tego, jak ona funkcjonuje i czy faktycznie jej funkcjonowanie nosi znamiona jakiegoś zaburzenia. Czy to jest funkcjonowanie, które wykracza poza normę, czy ono się mieści w jakichś granicach normy. Oczywiście jakby diagnoza przede wszystkim się opiera na kryteriach zaburzeń, to znaczy każde zaburzenie, które my rozpoznajemy, ma bardzo jasno określone kryteria i po prostu to nasze badanie psychiatryczne, te zadawane pytania poruszają te kwestie, które gdzieś tam przy każdym zaburzeniu są opisane, jak w danym wymiarze funkcjonuje osoba, która ma dane zaburzenie. I to się jakby składa na całość. Natomiast ważne jest to, że psychiatra jest lekarzem, a ponieważ jest lekarzem, no to nie każdy kojarzy, że psychiatra jest lekarzem.
No tak, nie każdy jeszcze zna to rozróżnienie.
Ja non-stop...
Jest dużo tych psy.
Non-stop się spotykam z takim ogromnym zaskoczeniem, że w ogóle jak to przynieść jakieś badania do psychiatry? Jakby co mnie to obchodzi? Dlaczego ja chcę na przykład widzieć czyjeś, nie wiem, badania z krwi albo jakieś badania USG, które miał kiedyś, albo na przykład jakieś karty wypisowe ze zwykłego szpitala, nie z psychiatrycznego, tylko ze zwykłego. To naprawdę niektórzy potrafią się złapać za głowę, że w ogóle o co mi chodzi, tak? Ale fakty są takie, że wiele stanów takich fizycznych też objawia się różnymi objawami psychiatrycznymi i my też musimy to rozróżnić, dlatego musimy tak naprawdę też zrobić taki porządny przegląd tego, czy jakaś choroba ciała nie wpływa na to, że te objawy wystąpiły. I tutaj cała ta historia medyczna, nie tylko taka najświeższa, nie wiem, z ostatnich miesięcy, ale tak naprawdę cała, będzie wpływała na to, jaka będzie ostateczna diagnoza, tak? Czyli też jakieś doznane urazy, szczególnie urazy głowy, przebyte operacje i tak dalej, bo to wszystko może mieć swoje różne późniejsze konsekwencje. Ja tam opisuję w książce cały ten proces diagnozy, w sensie jak się do niego przygotować, ale też piszę o tym, że oczywiście do takiej wizyty u psychiatry nie ma obowiązku się przygotowywać, tak? No bo wiadomo, że też trafiają osoby w różnym stanie, no i pacjent, który ledwo wstaje rano z łóżka, nie można mieć w stosunku do niego oczekiwania, że on będzie gdzieś tam zbierał swoje dokumenty, czy chodził po laboratoriach, robił badania, nie wiadomo co, tak? No to wszystko musi być na jakimś odpowiednim etapie. Ale jeżeli ktoś ma czas, chęć, no to może faktycznie sobie skorzystać z tej listy badań, którą tam umieszczam, pozbierać różne dokumenty, przemyśleć sobie przede wszystkim różne sprawy na temat swojego funkcjonowania i potem to wszystko nawet w formie takiej zebranej notatki zanieść do psychiatry i omówić.
A powiedz właśnie jeszcze w kontekście tego naszego ostatniego odcinka właśnie o diagnozie. Rozmawiałyśmy o takim zjawisku, że pacjenci często nie są informowani o swojej diagnozie. I miałyśmy właśnie taką dyskusję tego, że Ania mówi, no właściwie, no to ja też nie mam tak, że właśnie któregoś dnia pacjent do mnie przychodzi i mówi, witam, dzisiaj przedstawię pana diagnozę. Moich jakichś kilku znajomych osób doświadczenie jest takie, że osoby się dowiadywały o tej swojej diagnozie jakoś przypadkiem, na przykład biorąc jakiś taki papier zaświadczający tam, jakie przyjmują leki czy coś takiego i nagle się okazywało, że tam mają wpisaną jakąś F, coś tam, jakiś numer i nagle się okazuje, że oni mają w ogóle jakąś diagnozę zaburzeń, a nigdy w ogóle nawet nikt im tego nie powiedział, ani o niczym nie poinformował. Jakie ty masz podejście do właśnie tego informowania o diagnozie?
Wiesz co, jakby tak teraz jak o tym myślę, to nie jest nigdy żadna tajemnica. To nie jest tak, że lekarz ci nie powie, bo ty nie możesz wiedzieć, bo coś tam.
Ale nie mówi.
Ale no bo jak sobie to wyobrażasz, że to teraz będzie taki uroczysty moment, fanfary i maszyna losująca i... Dolega pani coś tam.
No ja to sobie trochę tak wyobrażam, dlatego że jak nawet właśnie rozmawiałyśmy o tym, że w ogóle jakby sama diagnoza, sam proces diagnostyczny, no to jest taki trudny proces, w którym musisz łączyć i jakoś, wiesz, przesuwać między sobą mnóstwo różnych faktów, że może to, a może to, a tutaj to nie pasuje i tak dalej. No to jest jakby taki... cały proces, więc to jest tak jak w jakiejś grze komputerowej musisz rozwikłać jakąś zagadkę, skończyć jakąś misję, no i dochodzisz do tego końca.
Final boss.
Tak, final boss i właśnie orientujesz się, okej, to jest to, co pani dolega. Możemy zrobić to i to, możemy tak pani powiedzieć. No to mi się wydaje, że to jest właśnie jakaś taka super informacja, że wow, rozwikłaliśmy tę zagadkę. Nie? Może to u ciebie już jest taka codzienność?
Nie. To nie jest, znaczy wiesz co, wydaje mi się, jakoś nie zwracam na to uwagi. Na pewno nie robię jakiegoś takiego uroczystego obwieszczenia. Na pewno to nie jest tajemnicą, więc jakby zawsze jak pacjent pyta, no ale co mi właściwie dolega, to każdy lekarz odpowie jakby od razu albo powie na przykład, że na ten moment wstępnie to, ale zobaczymy, bo jeszcze może się wydarzyć to i to. I ostatecznie jakby...
No na przykład włączasz leczenie, tak? I to leczenie też trochę sprawdza.
Tak, no oczywiście to
czy,
nie
czy...
jest...
Jeśli leki działają, no to albo nie działają, to też daje ci jakąś informację diagnostyczną.
Oczywiście, tak. To jak pacjent reaguje na leczenie, to jak udaje mu się potem wdrażać też różne inne elementy terapii, to jakby wszystko będzie miało znaczenie, dlatego ta diagnoza może też nie jest aż taka jak w tych somatycznych dziedzinach medycyny, że no nie wiem, jak ma się niedoczynność tarczycy, to się ją ma i raczej to nie ewoluuje jakoś w czasie. No a u nas chociażby najprostszy przykład, wieloletnia depresja może się okazać być chorobą dwubiegunową i to nie jest jakby błąd lekarza, że ten pierwszy psychiatra, który badał pacjenta, był głupi i nie wiedział od razu na pierwszej wizycie, że to jest choroba dwubiegunowa, tylko tak przebiegają, taka jest dynamika, tak? Jakby diagnoza jest na ten dany moment, ona się może zmieniać w czasie i to może być ciężko zrozumieć, że ta diagnoza jest dynamiczna, no ale często tak jest. Więc jakby myślę, że no nie wiem, może dlatego nie ma jakiegoś uroczystego obwieszczenia. Na pewno tak mi się wydaje, że ja zawsze już na tym etapie zaleceń, po prostu jak mówię pacjentowi, co proponuję, jakie postępowanie, to tu zawsze pada, dlaczego takie postępowanie, tak? Czyli na przykład są objawy, nie wiem, zaburzeń lękowych takich i takich, w związku z tym proponuję to i to. Albo na przykład są objawy tego i tego, więc musimy zrobić takie i takie badania, tak? I to gdzieś naturalnie wychodzi, ale faktycznie być może czy ja, czy wielu lekarzy, i też słyszałam o tym, nawet jak pacjenci czasami, wiadomo, no każdy może zmienić lekarza, więc czy ode mnie pacjenci gdzieś przechodzą do innego lekarza, czy do mnie przychodzą osoby od innego lekarza, to też właśnie często pada, że brałem takie i takie leki, ale nie wiem jaka była diagnoza, tak? Bo lekarz mi nie powiedział. I ja nigdy nie czuję takiej pretensji, że ten lekarz pacjentowi nie powiedział, bo może właśnie to gdzieś było tak między słowami powiedziane na zasadzie nie rozpoznania, że nie padł kod konkretny choroby, tylko właśnie jakaś wstępna diagnoza. No nie wiem, jakby nigdy tego wstecznie nie oceniam. Zawsze można dopytać, jeżeli się zmienia lekarza, ja tak przynajmniej robię, że po prostu pytam, a jakie pan czy pani miała objawy wtedy na tamten czas? Co właściwie było leczone. Jak pacjent powie, co było leczone, co mu dolegało, co było jego problemem, plus widzimy, jakie było leczenie zastosowane, no to już się można też domyślać, tak, jaka tam prawdopodobnie była diagnoza.
Czy uważasz, że w dzisiejszych czasach, szczególnie wśród takich ludzi z pokolenia milenialsów, czy już szczególnie Gen Z, można by powiedzieć, że ludzie są przediagnozowani, dlatego że spotkałam się z taką opinią o tym, że osoby właśnie z pokolenia Gen Z, one już na pewno nie mają problemu ze stygmatyzacją zaburzeń psychicznych i jakby to w ogóle nawet nie jest żaden taki temat tabu, bo ludzie z Gen Z, oni już sobie wpisują na tam Twitterze czy na TikToku w opisie, jakie mają zaburzenia. I
w bio,
tak. I tak mnie to zastanowiło, że może właśnie to ewoluowało do takiego poziomu tego przediagnozowania. I też prawdą jest, że często, ale no oczywiście, że każdy z nas żyje w bańce swojego algorytmu i nie podważam tego, no ale faktycznie coraz więcej ludzi, którzy wcześniej nie mieli jakichś takich, nie myśleli za dużo o swoim zdrowiu psychicznym, na przykład idzie, bo chcą się zdiagnozować na ADHD i często bardzo im to zmienia w ogóle całe ich podejście do ich życia, ale czy myślisz, że istnieje takie zagrożenie jak przediagnozowanie, czy po prostu robimy sobie przysługę?
Ciężko stwierdzić, bo problem, o którym mówisz, domyślam się, że w dużej, znaczy problem, jakby zjawisko, o którym mówisz, myślę, że w dużej mierze to, w jaki sposób teraz młodzi ludzie się starają określać to, co być może, ja wiesz, nie korzystam z Twittera, więc jakby nie wiem, jakie tam są opisy, ale domyślam się, że to nie są rozpoznania typu, nie wiem, że mam zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, tylko raczej to są pewnie rozpoznania typu, że mam spektrum autyzmu, czy ADHD, czy inne tam te neurorozwojowe zaburzenia, więc nie?
Borderline, OCD, anxiety, jakby z całe spektrum.
A, okej. Okay. Wiesz co, nie mam zdania, to jest dla mnie jakieś nowe zjawisko, nie wiem, nie słyszałam o tym. Myślę, że wiesz co, tak jak jeszcze kilka lat temu dużo pytań dostawałam o nadrozpoznawalność depresji, w znaczeniu właśnie, że teraz każdy uważa, że ma depresję, czy że ludzie idą właśnie do lekarza i lekarz im od razu mówi, że mają depresję. Przede wszystkim naprawdę każde zaburzenie ma jasno spełnione kryteria. Jakby one są wymienione, to nie jest jakieś uznaniowe, tak? One albo są spełnione, albo nie są spełnione. Każde zaburzenie ma różne stopnie nasilenia. Od takich, które są, ale nie zaburzają znacząco codziennego funkcjonowania, do takiego nasilenia, które po prostu powoduje, że no nie jest w stanie taka osoba funkcjonować ani jakby sama ze sobą, ani w społeczeństwie. Więc myślę sobie, że chyba lepiej, żebyśmy my określali siebie w jakiś sposób, jeżeli taką mamy potrzebę, bo ja osobiście nie odczuwam potrzeby przypięcia każdemu łatki i sama też nie odczuwam potrzeby przypięcia sobie jakiejś łatki, ale jeżeli komuś to pomaga siebie określić i on się czuje lepiej funkcjonując w taki sposób, to dlaczego nie? To jest tak jak właśnie z tą nadrozpoznawalnością depresji. Lepiej, żeby było tych rozpoznań więcej, oczywiście adekwatnych, ale lepiej, żebyśmy my rozpoznawali łagodne epizody depresyjne i żeby o tym się mówiło, bo wtedy większa szansa, że my ogarniemy pomocą te osoby, które są w ciężkiej sytuacji i naprawdę tego potrzebują, niż żebyśmy tak to wyśrubowali, że nie, ty się tylko czujesz trochę źle, to na pewno nic ci nie dolega i w ogóle weź się w garść i jesteś zdrowy. Tak, myślę, że lepiej, żeby to było w tą stronę, niż żeby była nie umiem tego odmienić, za mała rozpoznawalność. Ale oczywiście, tutaj może druga kwestia, to, że ma się rozpoznane jakieś tam zaburzenia bądź ich podejrzenie, no to na pewno też nie jest tak, że każda z tych osób powinna dostawać leki na przykład, tak? Czy jakieś dużo bardziej intensywne oddziaływania, przede wszystkim takie, które mają swoje konsekwencje, też jakieś działania niepożądane. Tu mówię głównie akurat o ADHD, które teraz jest takie na topie, tak? W sensie o tym się teraz moim zdaniem dużo mówi i w psychiatrii, tak, i wśród pacjentów. I absolutnie tego nie uważam za jakiś trend, w sensie nie uważam, że to jest złe, ale faktycznie teraz jakby dużo osób poszukuje pomocy w tym temacie i jakby okej, te rozpoznania ADHD padają, one pozwalają ludziom faktycznie zrozumieć swój dotychczasowy sposób funkcjonowania, tylko że nie każda osoba, która ma rozpoznane ADHD, powinna brać leki na ADHD. I to jest problem moim zdaniem, bo no, część osób wymusza trochę te leki, tak? Czy jakby chce, dostaje diagnozę i chce tylko brać leki, a nie podejmować żadnych innych działań. I to akurat jest no, złe, to jest niekorzystne, tak? Moim zdaniem.
Tak, jeszcze tak a propos tego przediagnozowania, to ja też nie znam tak bardzo tego zjawiska, ale to, co mi się gdzieś tak nasunęło, to że i to gdzieś tam też może się pojawia czasami przy ADHD, żeby jednak być uważnym na to, żeby ta diagnoza nie stała się jakąś wymówką, nie? Czyli jeśli ja sobie taką etykietkę przypisuję, to nie uprawomacnia mnie, żebym na przykład zachowywała się w jakiś sposób nie w porządku, nie wiem, niemiły, czy nie wiem, spóźniała się, czy w jakikolwiek sposób zachowywała się nie fair, no bo to ta diagnoza też zobowiązuje właśnie do podjęcia jakiejś pracy nad sobą, nie tylko do tego leczenia farmakologicznego, czy takiego oczekiwania, że inni się dostosują do mojej diagnozy.
Tak, właśnie do tego mówię. To jest korzystne dla osób, którym to pozwala ułożyć to swoje funkcjonowanie, w sensie, że ta diagnoza daje im narzędzia do tego, żeby nad sobą pracować, tak? Bo mogą korzystać z różnych terapii, różnych właśnie metod, które są po prostu dedykowane temu zaburzeniu, tak? I mogą przez to pracować wydajniej niż na przykład gdyby nie wiedzieli o tym. No ale wiesz, no to tak chyba zawsze było, jest i będzie, no to tak samo ludzie mówili o depresji, no też, że ktoś mówi, że ma depresję i to jest jego wymówka, więc no znowuż, wiesz, ludzie są różni.
Taka nasza natura.
I jakby nic z tym nie zrobimy.
Tak, ale to też gdzieś tam jest właśnie widoczne w naszej bańce, że dużo się mówi, pisze, nagrywa podcastów właśnie na temat depresji i same gdzieś tam pewnie wiemy, że ten temat już jest dość dobrze no, znormalizowany, też no, dużo gdzieś tam treści na ten temat powstaje. Podobnie może z zaburzeniami lękowymi. Natomiast to, co gdzieś mi ostatnio się rzuciło i to z historii pacjentów, pacjentek, z historii osób znajomych. To jest temat psychozy lub manii, który też na szczęście pojawił się w twojej książce na zasadzie właśnie takiego przewodnika, co możesz zrobić sam, a co może zrobić bliska ci osoba. Chciałabyś o tym opowiedzieć, jak ty się też często z tym spotykasz i jakie są takie najważniejsze sygnały ostrzegawcze, bo wydaje mi się, że to może nam trochę umykać właśnie w tej takiej narracji instagramowej. Nie jest to taki hot, sexy temat, ale jednak przydarza się, nie? I szczególnie tak jak mówiłaś o tym, że ten pierwszy epizod manii może wystąpić na przykład po jakichś tam epizodach, gdzie ktoś leczy się na depresję po prostu. No może być to też szokujące, bardzo takie niepokojące w to, w jakiej postaci w ogóle występują takie objawy.
Mhm. Wiesz co, no tak, zdecydowanie tutaj ja podjęłam też te trudne tematy, bo mam wrażenie, że tej wiedzy kompletnie brakuje, a jeżeli chodzi o psychozy, no nie wiem, chociażby schizofrenia, to jest oficjalnie, to jakby wiesz, jest obliczane na podstawie jakichś zdiagnozowanych przypadków, to jest 1% społeczeństwa, czyli tak naprawdę 1 na 100 osób, no więc sporo, nie? W sumie 1 na 100 osób to jest naprawdę sporo, no bo wychodzi na to, że no, najprawdopodobniej każdy z nas gdzieś tam poznał taką osobę. Być może jakby nie wiedzieliśmy, że się z tym mierzy, ale no, statystycznie jest to nieubłagane, więc o tym się w ogóle nie mówi i faktycznie miałam taką ogromną potrzebę, żeby to poruszyć, dlatego że ja jestem przede wszystkim lekarzem szpitalnym. Ja pracuję w szpitalu na oddziale, gdzie po prostu no, są wszystkie możliwe zaburzenia, są różne trudne sytuacje, różne trudne przypadki. I jakby pacjenci to jest jedno, ale druga sprawa to są właśnie ich bliscy, którzy przychodzą do nas i oni po prostu kompletnie nie wiedzą, co zrobić. Kompletnie, tak? Oni nie wiedzą, jak rozmawiać, boją się o siebie w tym wszystkim. W sensie, czy taka osoba, która ma takie rozpoznanie, czy w taki sposób się zachowała, czy oni będą mogli dalej z nią bezpiecznie mieszkać. Albo jak mogą ją wspierać w leczeniu, jak w ogóle rozmawiać, czy się zgadzać z tym, co ta osoba mówi, jak wypowiada jakieś tam urojenia, tak? No to czy potakiwać, czy to tłumaczyć, że tak nie jest, czy w ogóle co zrobić. I to jest naprawdę rozpacz, no bo ci ludzie są kompletnie bezradni wobec tego, no bo umówmy się, to co mogą zrobić, to przede wszystkim po prostu być, jakoś okazywać wsparcie, no ale tutaj muszą i leki podziałać i jakby czasami wiele różnych metod terapeutycznych musi być wdrożonych. Więc jest to...
No tak, ale ta rozmowa też może być właśnie nieintuicyjna, bo jeśli ktoś na przykład ma jakieś myśli prześladowcze albo doszukuje się jakiegoś, nie wiem, spisku, tak, czy podstępu, to ktoś, kto będzie chciał bardzo racjonalizować, no nie, przecież nic się nie dzieje, co ty gadasz, może wręcz wzbudzić taki niepokój w tej osobie, na zasadzie, okej, to ty jesteś moją bliską osobą, ale jesteś przeciwko mnie. I ta osoba może coraz bardziej gdzieś tam nam uciekać z tego kontaktu i na przykład... utrudnia to późniejsze leczenie.
Tak, mega ciężko jest to wyważyć, no bo dokładnie, tak na chłopski rozum nam się wydaje, że dobrze jest to tłumaczyć, dobrze jest pokazywać dowody, że tak nie jest i że ta osoba, która o tym mówi, myli się, ale jakby urojenia czy jakby halucynacje, to są takie zaburzenia, w których ta osoba naprawdę tak czuje i naprawdę tak myśli, jakby jej zmysły w taki sposób przetwarzają informacje, jej mózg w taki sposób przetwarza informacje na ten dany moment. Więc można sobie to wyobrazić tak, jakby ktoś nam pokazał białą kartkę i po prostu za wszelką cenę nam tłumaczył, że ta biała kartka, na którą ja patrzę i widzę, że jest biała, ktoś mi na siłę chce wmówić, że ona jest czarna, tak? No to co można zrobić? No można się tylko zdenerwować i się poczuć jak idiota. I niestety bliscy chorych osób często tak robią, gdzie jakby z definicji to jest objaw, który no nie podlega takiej korekcji. I to właśnie, co powiedziałaś, takie bardzo usilne próby tłumaczenia mogą spowodować tylko i wyłącznie to, że ta osoba się po prostu od nas odwróci. A jeżeli się od nas odwróci, to już bardzo ciężko nam będzie cokolwiek zaproponować, jakąś pomoc czy cokolwiek, dlatego że już będziemy takim wrogiem, tak? Będziemy wciągnięci w ten system urojeniowy i będziemy przeciwko tej bliskiej osobie, a nie z nią. Więc to jest trudne, żeby to zrozumieć i przede wszystkim, żeby to wdrożyć, no bo wiadomo, no, to jest odruch, nie? Będę tłumaczyć, że tak nie jest. Dlatego te osoby, ci bliscy, te rodziny naprawdę muszą mieć tą wiedzę i muszą być silni w tym wszystkim, żeby wiesz, z takim dystansem do tego podejść, wiedzieć kiedy odpuścić. Oczywiście to się nie dzieje od razu, nie? Ale właśnie szukając różnych informacji, rozmawiając z lekarzem, który prowadzi taką bliską osobę, która ma różnego rodzaju zaburzenia psychotyczne, można sobie stopniowo wdrażać ten sposób komunikacji z taką osobą.
Bardzo, bardzo jeszcze chciałabym poruszyć jeden temat, bo w twojej książce jest ostatni rozdział, taki bardzo obszerny, poświęcony bardzo różnego rodzaju profilaktyce zdrowia psychicznego i tam się znajdują i dieta, i suplementacja, i sen, ale również znajdują się tam takie mniej popularne rzeczy, jak na przykład aromaterapia, albo też hipnoza i hipnoterapia. I też wiem, że to jest coś, czym ty się zajmujesz. I bardzo bym chciała, żebyś nam opowiedziała o tym, na czym polega hipnoza w pracy psychiatry właśnie, bo wydaje mi się, że to jest coś, co w ogóle się wydaje czymś takim no, z pogranicza astrologii i tarota, a okazuje się, że może być prawdziwym narzędziem terapeutycznym.
Nie no, hipnoza...
Jak to mówi Huberman, woo science.
Woo science, tak.
Nie no, hipnoza jest jakby... Hipnoza oczywiście terapeutyczna ma swoją sekcję przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Hipnoza jest też jakby jednym z głównych narzędzi w terapii eriksonowskiej, tak, stany transowe, więc to jest w psychiatrii, było obecne od dawna. Zresztą krakowska szkoła psychiatrii i profesor Aleksandrowicz chyba w dużej mierze też tą hipnozę, zresztą to jest dalej w Krakowie kontynuowane przez doktora Mielimonkę. Więc jakby są oddziały nawet, które w Polsce prowadzą hipnoterapię. Wiesz co, to żeby było jasne, jednak jakby hipnoterapia to nie jest stricte narzędzie psychiatry, to znaczy nie da się zrobić hipnoterapii w trakcie konsultacji psychiatrycznej. Jakby to są dwie różne rzeczy, nie? Ale jak najbardziej pacjent, który ma różnego rodzaju trudności psychiczne, na różnych etapach może z hipnozy skorzystać. Tak, oczywiście tutaj przeciwwskazaniem będą jakieś czynne objawy psychotyczne, no bo gdzieś tam wtedy to wrażenie oddziaływania może być źle zinterpretowane. No ale w każdym razie, long story short, jest to totalnie bezpieczna naukowa metoda. Musi być przede wszystkim wykonywana przez osobę, która po prostu mogłaby nam z danym problemem pomóc także bez hipnozy, dlatego że hipnoza nie jest lecznicza sama w sobie. To jest stan bardzo głębokiej relaksacji i sam fakt bycia w hipnozie może być po prostu taki przyjemny, rozluźniający, ale nie leczy. To jest po prostu moment, w którym jest zwiększona nasza podatność na sugestie i można to wykorzystać w taki sposób, że wprowadzając różne działania terapeutyczne, takie jak bez hipnozy, tak, czyli nie wiem, oparte na terapii poznawczo-behawioralnej albo właśnie na terapii eriksonowskiej czy inne techniki, można to samo zrobić w hipnozie i po prostu może to zadziałać troszkę szybciej i silniej. Druga sprawa jest taka, że czasami po prostu człowiek wie, że czuje się źle, ale za bardzo nie wie dlaczego i ciężko jest mu do tego dotrzeć, tak, że tak powiem, na sucho. Tak? I musi być dopiero w tym stanie głębokiego relaksu, że tak powiem, wyłączyć sobie to takie analizowanie, krytyczną ocenę i po prostu pozwolić sobie na to, żeby sięgnąć faktycznie do tego nieświadomego umysłu i żeby dotrzeć do tego, co może powodować jakąś taką niewygodę czy dyskomfort. Czasami to są jakieś totalnie małe odkrycia, a czasami to jest coś, co pozwala totalnie pokonać przeszkodę w psychoterapii, takiej zwykłej, tak? Czyli mogę w hipnozie po prostu dojść do jakiegoś momentu, który faktycznie powoduje u mnie objawy i potem już bez tej hipnozy pracować sobie nad tym na psychoterapii, tak? Zakładając, że na przykład wcześniej było tak, że chodzę do terapeuty i mówię, no nie mam o czym mówić, jakby niby wszystko jest okej, ale ja nie czuję w codziennym funkcjonowaniu, że jest okej. Ja mam cały odcinek, akurat mówię o hipnozie i tutaj nie chcę mówić szybko, żeby też jakichś zbytnich skrótów nie stosować, ale bardzo dokładnie o tym opowiadam w podcaście Podgórska ogólnie. Odcinek o hipnoterapii trwa chyba z 2 godziny.
Wow.
I mówimy tam naprawdę o wszystkim, o mechanizmach biologicznych, o tym, jak z tego się korzysta w psychiatrii i tak dalej, więc po prostu tutaj w tym miejscu bym odesłała zdecydowanie do tego odcinka.
Super, pozdrawiamy Asię przy okazji. W tej sekcji profilaktyki znalazło się też bardzo dużo takich rzeczy, właśnie, które opierają się trochę o taką sekcję, powiedzmy, relaksu, ale też mindfulnessu, bo na przykład zachęcasz tam do kąpieli leśnych i fajnie jest to też wytłumaczone, że to nie jest to samo, co spacer po lasie, bo tam chyba właśnie jest ten kilometr w godzinę powinno się przejść jedynie, jeśli dobrze zapamiętałam. Czy to jest też tak, że właśnie takie sugestie z tej dziedziny profilaktyki, czy takich zaleceń stosuje się, czy zaleca się po takiej konsultacji psychiatrycznej, albo z twojego doświadczenia właśnie oddziałowego, na ile te kwestie są obecne na oddziale, jako jakiegoś rodzaju zajęcia, czy właśnie sposoby leczenia?
Ja akurat pracuję w nieidealnym systemie, gdzie nie ma takich oddziaływań niestety, jeśli chodzi o szpital. Natomiast na pewno oddziały takie terapeutyczne, czyli nie oddziały ostro przyjęciowe, tylko takie terapeutyczne wdrażają różne tego rodzaju techniki. To jak najbardziej, jakby to są oddziały NFZ-owe, bezpłatne i tak dalej, więc każdy może z tego skorzystać. Oddziały ostro przyjęciowe różnie. Ja uważam, że powinno to być i jakby w wielu miejscach to jest, ale to wiesz, to już są takie kwestie kadrowe i tak dalej, więc tak, nie chcę w to wchodzić. Ale jeśli chodzi o to, na przykład na ile to się odbywa w takim leczeniu poradnianym, to naprawdę bardzo dużo wśród psychiatrów się mówi o tym. To są tematy, które są poruszane na wszystkich konferencjach, to są tematy, które się zaczynają przejawiać też w różnego rodzaju wytycznych, więc jakby myślę, że jesteśmy jako lekarze, psychiatrzy bardzo otwartą grupą na takie oddziaływania i jakby myślimy o tym. I to pada w zaleceniach, w sensie jeżeli chodzi o aktywność fizyczną i o dietę i o te różne techniki relaksacyjne, na tyle, na ile pozwala czas na wizycie, omawiamy to. To są informacje oczywiście, wiesz, rozbite na kilka wizyt i też muszą być adekwatne do stanu pacjenta, no czyli jeżeli trafia ktoś do mnie w ciężkiej depresji, to najpierw się skupiamy na tym, żeby z tego wyciągnąć tą osobę, a nie na dzień dobry, jak ktoś nie jest w stanie w ogóle ukroić sobie kromki chleba, to ja mu będę mówić, że ma chodzić na spacery po lesie, tak? Czy że ma jakoś tam drastycznie zmieniać swoją dietę. No wiadomo, że to nie ma sensu i może mieć odwrotny skutek, ale jak już sytuacja zaczyna na to pozwalać, no to jasne, to zaczynamy kłaść coraz większy nacisk też na te oddziaływania takie właśnie ze strony stylu życia, po to też, żeby płynnie jakby utrzymać tą poprawę, nie? Żeby to miało prawo potem funkcjonować także po zakończeniu leczenia. Także to mówię oczywiście i o sobie, ale też o innych psychiatrach, że tutaj faktycznie trzymamy się tego, mówimy o tym i można znaleźć takie zalecenia. Jeżeli na pierwszej wizycie jest to nieodpowiednie, bo tak jak mówię, stan po prostu by i tak nie pozwolił na wdrożenie takich zaleceń, to to nie pada, ale na pewno w toku leczenia takie kwestie są zawsze omawiane.
Bardzo dziękujemy Ci, Ola, że chciałaś z nami porozmawiać, a Wam bardzo polecamy książkę Zdrowie psychiczne, instrukcje obsługi wydawnictwa WAB. Fundację Można Zwariować ma nad nią patronat i no i szczególnie Wam ją polecamy.
Przypomnisz, Ola, jeszcze kiedy premiera?
27 marca.
Super. Dziękujemy Ci i mamy nadzieję, że... okres promocji książki będzie dla Ciebie łaskawy. Trzymamy kciuki.
Oj, tak.
Dzięki wielkie za zaproszenie.
Jeśli Was coś ciekawi albo chcecie z nami porozmawiać na ten temat, możecie pisać do nas na Spotify w okienku. Zawsze chętnie czytamy Wasze wiadomości. Możecie pisać do nas na maila podcast@możnazwariować.pl albo na naszej grupie Można Zwariować Społeczność na Facebooku. Bardzo Was do tego zachęcamy. Możecie wspierać nas też w serwisie Patronite. Link znajdziecie w opisie do tego odcinka. Bardzo dziękujemy naszym patronom i matronkom.
Do usłyszenia za tydzień. Pa!
Pa!